Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Meningokoki i ich działanie to jest temat rozmowy, którą mam nadzieję przeprowadzić z panią profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz, zastępcą kierownika Zakładu Epidemiologii i Chorób Zakaźnych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH, w Państwowym Instytucie Badawczym, konsultant krajowa w dziedzinie epidemiologii. Kłaniam się pani profesor.
Witam serdecznie.
Pytanie pierwsze, czym są meningokoki? Dlaczego są tak groźne i dla kogo?
Meningokoki to bakterie, tak zwane dwoinki, Neisseria meningitidis, używając tej nomenklatury łacińskiej. No i rzeczywiście boimy się meningokoków, dlatego że ze względu na biologię tej bakterii, właściwości o charakterze epidemiologicznym mogą spowodować ciężkie zachorowania, jak również dosyć często towarzyszą tym zachorowaniom późniejsze powikłania, a nierzadkie są również zgony. Czyli można powiedzieć, że jest to bardzo niebezpieczny drobnoustrój, który głównie powoduje takie choroby jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, posocznice, zapalenia płuc, może trochę w mniejszym stopniu, ale także i jeszcze inne choroby, które z punktu widzenia epidemiologicznego są trochę mniej istotne. Najistotniejsze są te ZOMR-y, czyli zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznice. Z czego wynika to niebezpieczeństwo związane właśnie z tymi bakteriami? Między innymi z tego powodu, że rozprzestrzenia się w sposób bardzo szybki, drogą kropelkową oraz poprzez tak zwany bliski kontakt, styczność. Więc tutaj grupami ryzyka na pewno są osoby, które mieszkają, przebywają z innymi osobami, na przykład w akademikach, w koszarach, w przedszkolach, szkołach, czyli tam, gdzie na co dzień spotykamy się z dużą liczbą osób. Druga sprawa to jest to, że uważa się, że co dziesiąta osoba dorosła, a co czwarta, piąta w wieku dziecięcym, to są tak zwani nosiciele. Nosiciele, czyli osoby, które mają w swoich drogach oddechowych, w gardle, w nosie bakterie, właśnie te bakterie, meningokoki, ale u nich te bakterie nie wywołują żadnych objawów, więc często one nawet nie wiedzą, że mogą zakażać inne osoby, które no, w danym momencie są bardziej podatne, bo na przykład mają niższą odporność. No i wtedy zaczyna się problem, ponieważ te zakażenia mogą przebiegać bardzo szybko, czyli od momentu zakażenia do pełnej choroby objawy mogą pojawiać się, narastać w ciągu kilku godzin do 24 godzin. A te pierwsze objawy wcale nie są charakterystyczne dla meningokoka, tylko dla przeciętnej infekcji grypopodobnej przeziębieniowej. Dopiero gdy bardziej te objawy są zaawansowane, to dołączają się takie bardziej charakterystyczne, jak sztywność karku, jak intensywne bóle mięśniowe, jak wymioty, nudności wcześniej. I charakterystyczna, mówimy, że jest to wysypka, to są takie plamy o charakterze wybroczynowym. I to jest już bardzo zaawansowany etap choroby, grożący powikłaniami, no a nawet zejściami śmiertelnymi.
A jak częste są zakażenia meningokokowe w Polsce?
Średnio około 200 zachorowań w roku, więc można powiedzieć, że nawet mało. Ale patrząc z perspektywy ciężkości choroby, to tutaj każdy przypadek jest bardzo istotny. No i warto starać się unikać tych zakażeń, a to nie jest takie proste. Więc patrzymy na przede wszystkim ciężkość choroby i jak szybko może się rozprzestrzeniać. A może się rozprzestrzeniać właśnie bardzo szybko i powodować ogniska zachorowań. Dlatego się właśnie bardzo boimy meningokokowych zakażeń.
Meningokoki są bardzo zróżnicowane, jak z tego wynika, czy tak?
Tak, to są serogrupy, czyli różniące się pewnymi właściwościami. I najczęstszymi serotypami spotykanymi, izolowanymi w Polsce są serotypy typu B, aczkolwiek w ostatnich latach obserwujemy tendencję wzrostową serotypu typu C, jak również nie możemy zapomnieć o takich, które nie były do tej pory dosyć często spotykane w naszym kraju, ale to się też zmienia, czyli serotyp W135 oraz Y. Także mamy cztery główne serotypy, o których należy pamiętać i uwzględniać w profilaktyce.
A kto jest najbardziej narażony na zarażenie meningokokami? Małe dzieci, czy ludzie starsi, kobiety, czy mężczyźni?
Możemy powiedzieć, że narażony jest każdy. Ale z kolei z tych naszych obserwacji epidemiologicznych i monitoringu wynika, że najczęściej chorują najmłodsze dzieci od 0 do 2 lat, a nawet do 5 roku życia, to jest ta grupa najmłodszych narażonych. Druga grupa to są osoby dorosłe, młode. No i grupy senioralne. One może często nie chorują, ale jeżeli zachorują, no to osoby starsze chorują dosyć ciężko.
Pani profesor, pani powiedziała, że te bakterie meningokokowe są bardzo agresywne, że mogą wywoływać skomplikowane powikłania. Jakie? No i więcej, powiedziała pani też, że każdy narząd nasz wewnętrzny jest zagrożony.
Tak, tak. Tutaj rzeczywiście też rozpiętość różnego rodzaju powikłań jest duża. No i może najbardziej takie spektakularne, które pojawiają się, to jest na przykład konieczność amputacji kończyn rąk bądź nóg, w których dochodzi do martwicy, do niedokrwienia najpierw. Także proszę zobaczyć, jakie ciężkie i straszne powikłania mogą się pojawić. Mogą to być różnego rodzaju ubytki neurologiczne, które też utrudniają życie, czy wreszcie zgony także się zdarzają, wcale nie tak rzadko.
Może warto przypomnieć w tym momencie, że możemy meningokoki zwalczyć szczepionkami i że te szczepionki są w Polsce. Jakie to szczepionki, pani profesor, mamy w Polsce?
Mamy szczepionki, które nie są obowiązkowe, tylko są w ramach kalendarza szczepień zalecanych, aczkolwiek są powiaty, są miejsca w naszym kraju, gdzie prowadzone są nieodpłatne szczepienia dla określonych grup. Tutaj już same miasta czy regiony organizują programy samorządowe. Na naszym rynku mamy dostęp do dwóch rodzajów szczepionek. To są szczepionki skoniugowane, a druga to jest szczepionka białkowa. Ta szczepionka białkowa jest przeznaczona dla przede wszystkim dzieci powyżej 2 miesiąca życia i dzieci starszych. I ona jest skierowana przeciw meningokokom typu B. Natomiast szczepionki skoniugowane to są z kolei szczepionki przeciw meningokokom typu C, A, W135 i Y. I one z kolei przeznaczone są dla osób powyżej 2 miesiąca życia, dla młodzieży oraz dla osób dorosłych. Czyli możemy się zabezpieczyć przeciw wszystkim serogrupom meningokoka, przy czym do tej pory głównie szczepione były osoby przeciw serogrupie typu B, z racji tego, że to był najbardziej rozpowszechniony serotyp w naszym kraju, ale tak jak powiedziałam, ten obraz epidemiologiczny trochę się zmienia. W związku z tym też w zależności od sytuacji lekarz podejmuje decyzję, by podać szczepionkę, która szerszą daje ochronę.
Pani wspomniała, że samorządy wielu miast w Polsce fundują, finansują te szczepienia przeciw meningokokom. No ale z dużej części Europy z kolei, jak wiem, te szczepienia są już opłacone przez państwo. Więcej są w tak zwanych kalendarzach szczepień obowiązkowe.
Są propozycje, jak również są rozmowy, żeby w ramach rozwoju naszego kalendarza szczepień wprowadzić również meningokoki jako szczepienia obowiązkowe. Więc ja myślę, że wszystko przed nami, że ten kierunek będziemy utrzymywać, by nasz kalendarz był jak najbardziej bogaty i obejmował szczepienia zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Bo dzisiaj wiemy, że zmienił się ten paradygmat Światowej Organizacji Zdrowia co do życia długiego i o dobrej jakości. Został bowiem wzbogacony o właśnie szczepienia, czyli poza prawidłową aktywnością ruchową, prawidłowym żywieniem, unikaniem różnych używek, dołączony został czynnik w postaci szczepień. Szczepienia ważne są przez całe życie człowieka, więc jeśli chodzi o meningokoki, to mamy kolejny element, który na pewno jest na tych czołowych miejscach do wprowadzenia do kalendarza.
A czy szczepienia, o których mówimy, są jednorazowe na całe życie, czy muszą być ponawiane?
Te szczepienia składają się z kilku dawek i one dają długoletnią odporność, ale jednak nie jest ona dana na całe życie. Także w zależności od sytuacji możemy spotkać się z tym, że będą potrzebne dawki przypominające. I jeśli mówimy o cyklu szczepień, to też pamiętajmy o tym, żeby te terminy, które są przewidziane tą najlepszą skutecznością szczepień, bezpieczeństwem przestrzegać, bo to też jest gwarancją właśnie tego, że będziemy zabezpieczeni przed określonymi chorobami w sposób prawidłowy, no i nic nie powinno się w związku z tym wydarzyć złego. Myślę, że powinniśmy teraz skupić uwagę na budowaniu świadomości w zakresie szczepień, bo są to jedne z najlepiej przebadanych preparatów, które stosujemy. Mamy najlepsze dowody naukowe, które potwierdzają, że jest to takie świadczenie, które zapobiega, przeciwdziała zachorowaniom, a więc podnosi jakość życia ludzi. Takie wyliczenia przeprowadziło WHO, że w przeciągu ostatnich 50 lat podaliśmy ponad 150 miliardów dawek różnych szczepionek na całym świecie, co pozwoliło uratować około 5 milionów ludzi. To jest dowód, który nie wymaga dodatkowego komentarza.
Rozmawialiśmy dziś o meningokokach, a moim gościem i zarazem najbardziej kompetentną osobą w Polsce, bo konsultantem krajowym w dziedzinie epidemiologii, jest nasza rozmówczyni, pani profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, zastępca kierownika epidemiologii Zakładu Epidemiologii i Chorób Zakaźnych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH. Zarazem konsultant krajowy, jak już powiedziałem na wstępie. Dziękuję bardzo pani profesor za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.